Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś nasz salon artystyczny weźmie udział w projekcie licencjackim, proszę Państwa. Projekt nosi tytuł Muzyką malowane, a jego celem jest między innymi prezentacja trzech młodych kompozytorów. Wymyśliły to wszystko trzy, również młode oczywiście, studentki Uniwersytetu Gdańskiego, dokładnie kierunku zarządzanie instytucjami artystycznymi na Uniwersytecie Gdańskim, to znaczy Agata Czaplicka, Agnieszka Salamondry i Dorota Szakrzdowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry. Mam na imię Agata Czaplicka i jest mi bardzo miło wziąć udział w tej audycji.
Dzień dobry, Agnieszka Salamondry, jest mi również bardzo miło.
Dzień dobry, Dorota Szakrzdowicz. Bardzo się cieszę, że też mogę gościć w tej audycji dzisiaj.
O co wam tak naprawdę w tym wszystkim chodzi i jaki będzie cel i finał tego przedsięwzięcia?
Celem naszego projektu od samego początku było pomoc w rozpromowaniu twórczości młodych artystów, kompozytorów.
Całą trójką wiedziałyśmy, że chcemy, aby nasz projekt gdzieś tam kręcił się wokół muzyki. Gdzieś tam na początku października miałyśmy dużo różnych pomysłów, ale one ewoluowały i były weryfikowane też przez zastaną przez nas rzeczywistość pandemiczną oczywiście. Więc nasze początkowe jakieś tam duże plany zrealizowania koncertu, takiego widowiska zostały zweryfikowane. No i tak gdzieś tam wspólnymi siłami doszło do tego, że ostatecznie będzie to właśnie audycja.
Audycja w Radiu Mors, no po części też audycja w Radiu Gdańsk, czyli ten właśnie trwający salon artystyczny i w niej trzech kompozytorów.
Kompozytorów wybrałyśmy w sposób dość prosty, ponieważ szukałyśmy wśród naszych znajomych, ponieważ gdzieś też obracamy się właśnie w takim artystycznym, muzycznym kręgu. I też jednocześnie to, co warto podkreślić, każdy z kompozytorów, wszyscy młodzi, wszyscy związani z Akademią Muzyczną w Gdańsku, jednocześnie każdy z nich ma coś innego w swojej twórczości, coś innego wartego pokazania.
Dzięki czemu nasz repertuar będzie bardzo różnorodny.
To są panowie Krzysztof Jurczak, Maksym Kalinowski i Miłosz Kowalewski, z którymi porozmawiamy i posłuchamy fragmentów ich utworów, które już zostały zgromadzone. Jak będzie wyglądała ta ich prezentacja na festiwalu Between Pomiędzy, bo rozumiem, że tam będzie clou programu, tak?
Tak. Festiwal Between Pomiędzy pomaga nam, by dotrzeć z naszą audycją do jak największej liczby odbiorców. Także ta audycja, która będzie przeprowadzona w Radiu Mors, zostanie nagrana i będzie dostępna przez cały okres trwania festiwalu. Będzie można ją odsłuchać.
Będą przedstawione kompozycje oraz wywiady o twórczości, o inspiracjach.
No to już namiastkę tego proponujemy dzisiaj w salonie, w naszych rozmowach, ale Pani planujecie też ciąg dalszy tego projektu, czyli warsztaty z dziećmi, z młodzieżą. Muzyka będzie tu inspiracją dla jakichś działań plastycznych.
Dokładnie tak będzie. W kilku szkołach podstawowych będą zorganizowane warsztaty artystyczno-edukacyjne, podczas których dzieci będą miały za zadanie wysłuchanie fragmentów utworów właśnie zaprezentowanych w audycji oraz namalowanie bądź narysowanie tego, co słyszą w muzyce. No i następnie ich prace będą nam przekazane drogą mailową i będzie z nich stworzona wystawa wirtualna.
Tak, my dostrzegamy problem braku wystarczającej ilości godzin, jeśli chodzi o edukację artystyczną w szkołach. Dlatego też naszym pomysłem było przeprowadzenie takich lekcji, które być może zachęcą uczniów do tego, żeby brać udział w życiu kulturalnym, oswoją ich w pewien sposób z muzyką kameralną i też pokażą wrażliwość dzieci na muzykę i to, jak one ją widzą.
Ja właśnie, mając doświadczenie szkoły muzycznej, ale także tak zwanego zwykłego gimnazjum, liceum, widzę zdecydowaną różnicę w podejściu właśnie do sztuki, do kultury, generalnie rzecz ujmując, i gdzieś w szkołach publicznych gdzieś brakuje tego, gdzieś jest to spychane na dalszy plan i trochę przez nauczycieli i szczególnie właśnie przez uczniów, którzy jakby nie widzą potrzeby nauki i edukacji w tym kierunku, dlatego właśnie w tym projekcie chciałyśmy im to trochę przybliżyć, ukazać może z innej strony.
Ja myślę, że nawet nie tylko przez nauczycieli i uczniów, ale właśnie też przez rodziców jest bardzo lekceważona jakby waga tych przedmiotów artystycznych, które naprawdę mają ogromny wpływ na rozwój młodego człowieka.
Tak, zajęcia w szkole również są prowadzone w takiej formie tradycyjnej, w ławkach. Bardzo często chodzi o to, żeby głównie przyswoić jak najwięcej informacji, zapamiętać. Stąd też nasz pomysł na właśnie malowanie, na połączenie dwóch rodzajów sztuk, taką synestezję muzyki i właśnie obrazu. Więc mamy nadzieję, że to będzie jakąś ciekawą alternatywą dla uczniów.
A panie same wizualizujecie sobie muzykę czasami?
Szczerze mówiąc, ja zrobiłam to tylko raz i to właśnie na jednych z zajęć na studiach. I nie ukrywam, że gdzieś też to właśnie to doświadczenie było inspiracją do pomysłu tego projektu licencjackiego.
Ja nie mam tutaj zaplecza właśnie muzycznego, więc bardzo często to mi pomaga w tym moim braku edukacji muzycznej. Pomaga mi odczuwanie sztuki właśnie przez emocje, przez barwy, obrazy, także dla mnie jest to ważny element odbioru.
A oto i pierwszy kompozytor, pan Miłosz Kowalewski. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Nie żeby wypominać, ale wszystkim będę. Urodzony w 99 roku. To już była końcówka poprzedniego tysiąclecia. Bardzo młoda osoba, nadal student, tak?
No tak.
Kompozycji na naszej Akademii Muzycznej w Gdańsku, ale w Łodzi też pan studiuje. Jak to z panem jest? Proszę opowiedzieć o sobie.
Tak, dlatego stąd się pojawiła ta chwila zawahania, ponieważ jestem na pierwszym roku studiów licencjackich w Łodzi na kierunku instrumentalistyka, specjalność trąbka. Oraz przebywam obecnie na urlopie dziekańskim na trzecim roku studiów licencjackich w kierunku kompozycja i teoria muzyki, specjalność kompozycja w Gdańsku.
Ma pan już dorobek, kompozycje do spektakli teatralnych, ruchowych, do instalacji. Jak się zostaje kompozytorem?
Tak, no generalnie ja pochodzę z muzycznej i artystycznej rodziny. Zawsze gdzieś tam tata grał na pianinie czy improwizował na gitarze. Oczywiście to były jakieś proste improwizacje, on nie jest z wykształcenia muzykiem, ani mama też, no ale jako, że też mam dużo rodzeństwa, ta sztuka gdzieś tam była obecna. No i ja od dziecka może nie chciałam być kompozytorem. Pamiętam taką sytuację w szkole muzycznej pierwszego stopnia nadmorskiego, jak pani nauczycielka się tak powiedziała, że no wy się uczcie, bo to nie wiadomo, kto z was będzie kompozytorem może w przyszłości. A ja wtedy sobie pomyślałam, jasne, ja będę kompozytorem. Jeszcze czego? No i zostałem. Tak, gdzieś może jakby takim przełomem było chyba jakieś gimnazjum czy liceum, gdzie gdzieś tam zacząłem improwizować sobie na pianinie, zacząłem myśleć, że w sumie to jest całkiem przyjemne, a potem spisałem jakąś pierwszą melodię i tak sobie pomyślałem, że kurczę, to jest całkiem ciekawe i że mi się to spodobało pod tym względem, że to jest też tworzenie muzyki, bo jakby byłem trochę takiego zdania, że granie na instrumencie to jest tylko odtwarzanie tych nut, a ja chcę jakby stworzyć coś swojego. No właśnie, bo moje siostry są artystkami, malarkami, rzeźbiarkami i ja taki byłem, że kurczę, że to ja tylko odtwarzam, a ja chcę coś zrobić. No ale jakby teraz już jestem bardziej świadomy, wiem, że jakby też mogę dać swoją duszę artysty w granie na instrumencie i tego muzykowania, jak właśnie poszedłem na studia, mi brakowało na studia z kompozycji.
Mamy tutaj w programie pana dwie etiudy elektroakustyczne i ja chciałabym na ten drugi człon tytułu zwrócić uwagę, to znaczy na połączenie muzyki elektronicznej z akustyczną, takich dwóch żywiołów. Chyba dobrze się pan w tym czuje.
Tak, bardzo dobrze się w tym czuję. To jest też coś, co zawdzięczam zajęciom z kompozycji muzyki teatralnej i filmowej z panem profesorem Markiem Czerniewiczem na naszej gdańskiej uczelni. Bo właśnie tam gdzieś mnie zainspirował do tego, że a może zrobić jakiś taki utwór właśnie elektroakustyczny, co znaczy wykorzystujące dźwięki żywych instrumentów, czy tam gdzieś w ogóle otoczenia i też syntezy komputerowej. To znaczy te dźwięki są przeze mnie przetwarzane w programie DAW tak zwanym i tam właśnie się z nimi bawię. I jakby, no właśnie lubię to i dlatego też nazywam zabawą i to jest chyba świetne, że jakby gdzieś ta sztuka moja też może być dla mnie takim ujściem w zabawę.
Ten program przewiduje, program muzyką malowane, przewiduje opowieść o inspiracjach, o procesie tworzenia, więc chciałam teraz zapytać o pana proces tworzenia. Może właśnie w przypadku tych dwóch etiud. Ja teraz powiem, że kiedy słuchałam ich po kolei, to jedynka myślę sobie o duchy, zaświaty, kosmos, a druga myślę sobie co helikopter, dziecko płacze. Jak to się w pana głowie pojawia i jak wygląda proces twórczy?
Tutaj akurat do tych dwóch etiud były wykorzystane inspiracje grafikami Bogusława Szafera. No generalnie ten pomysł był narzucony gdzieś tam z góry, w sensie, że skomponuj utwór do grafik tam Bogusława Szafera na takich zajęciach z improwizacji fortepianowej, wbrew pozorom. I ja gdzieś jakby trochę w takiej inspiracji płynę po prostu. Tak sobie myślę, że a to tutaj dam to, a tu w sensie, że jakby akurat w tych utworach, nie mówię, że wszystkich, ale tutaj jest tak, że a to zobaczę, jakby o ten dźwięk jest taki ciekawy, tak mi się tak podoba, no to ja go tutaj dam. Bardzo jestem nastawiony na eksplorację tych wszystkich materiałów dźwiękowych, które mam i jakby ich przetwarzanie, szukanie, no właśnie takie bawienie się nimi. Zastanawianie się tym, jakby jak je ubrać, czy może ten dać chwileczkę później, a może w tej słuchawce, może w drugiej. No i tak, no właśnie, w zasadzie takich prób i błędów trochę. Więc dlatego to też zajmuje całkiem sporo czasu.
To ciekawy proces, bo pan jakby z obrazu wszedł w dźwięk, stworzył dźwięk, a teraz ten projekt przewiduje, że dzieci będą zainspirowane waszymi kompozycjami, tworzyły obrazy. Ciekawe, czy to będzie w jakikolwiek sposób i w jaki sposób podobne, ale czy pana rzeczywiście obrazy inspirują, czy pan sobie jakoś wizualizuje już swoje może kompozycje, one mają swój obraz?
Miałem ostatnią sytuację taką, że komponowałem utwór, który miał być pomarańczowy, jakby w swoim rozumieniu. To w ogóle do rzeźby mojej siostry. No i myślę, że czasem mam taką wizję. Zresztą z tym utworem to akurat było bardzo ciekawe, ponieważ wysłałem go później znajomym i ja wszedłem tak bardzo, żeby pomyślałem sobie trochę o psychologii muzyki, czy w ogóle o psychologii człowieka, jak on odczuwa jakiś kolor i jakby coś się z nim skojarzy, jakby te skojarzenia gdzieś tam próbowałem przełożyć na tą muzykę. Plus jeszcze wiadomo, że dźwięk jest falą i kolor, w sensie barwa też jest falą, więc jakby sobie znalazłem ten dźwięk, który odpowiada kolorowi pomarańczowemu, jakby na pianinie. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe. I właśnie gdzieś jakby ten dźwięk się głównie wybijał, te skojarzenia gdzieś tam dodałem i właśnie wysłałem później znajomym i oni mówią, no słyszę takie światło, taki pomarańczowy. Ja byłem taki, w takim szoku, że jakby to się udało i tak, więc...
No super, działa, dobrze. Ale muszę też zapytać o kompozycję słowa, która składa się też ze słów.
Słowa w moim sercu wypełniały się głośno, niczym nikczemny obraz, malowany ogniem, świetlistą, księżycową.
Ta kompozycja powstała też na gruncie takiej improwizacji trochę. Te słowa pamiętam, że siedziałem tutaj w Łodzi w moim małym pokoiku i byłem w takim posępnym nastroju i tak po prostu je wypowiedziałem, a ja też często tak robię, że po prostu sobie nagrywam improwizacje, żeby później właśnie mieć jakieś takie swoje inspiracje do tworzenia i gdzieś tam właśnie te słowa się pojawiły. No więc później nagrałem je jeszcze raz i właśnie próbowałem oddać muzykom ich klimat, taki ogólny nastrój, który mi wtedy towarzyszył.
Ma pan kogoś takiego, kto jest pana idolem, wzorem, patronem twórczości?
No, obecnie inspiruję się bardzo twórczością Pawła Mekietyna i Artura Zagajewskiego. Myślę, że to są tacy dwaj kompozytorzy godni uwagi, ale no, to jest właśnie na gruncie takiej muzyki bardziej współczesnej, klasycznej, czy gdzieś tam na gruncie poszukiwań elektroakustycznych, szczególnie Artur Zagajewski, no to naprawdę świetną pracę robi. Natomiast ja też jestem takiego zdania, że w każdej muzyce można znaleźć inspirację. Czy to od jakiegoś ciekawej instrumentacji, czy ciekawych słów, czy po prostu ciekawej formy utworu. I jakby nie lubię takiego zamykania się. Często też jakby chyba spotykam się z takim stwierdzeniem wśród kompozytorów, czy w ogóle muzyków klasycznych, że tylko muzyka klasyczna to jest sztuka. No, a ja tak nie uważam. Że sztuka to jest, no, dużo szersze i bardziej ciekawe pojęcie niż jakby takie ograniczanie do czegoś jednego.
No dobrze, to jak pan widzi swoją przyszłość? Jakie pan ma plany?
Myślałem być nauczycielem trąbki, ponieważ to też mnie jakoś ostatnio bardzo inspiruje, ale jakby takimi nowoczesnymi metodami edukacji, metody Suzuki na przykład, no to jest może gdzieś w przyszłości. Natomiast też właśnie bardziej muzyka filmowa, czy muzyka teatralna, czy w ogóle muzyka do jakichś przedsięwzięć takich bardziej artystycznych, czy instalacji takich już jak trochę działam, że ja bym tak sobie myślę, że żeby było takim moim marzeniem, żeby tak się zakręcić, żeby udało się z tego naprawdę żyć.
Tego życzę. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie. Miłosz Kowalewski.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Łączymy się z kolejnym młodym kompozytorem, pan Krzysztof Jurczak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja tak podkreślam młodym, ale znowu rocznik 99 i od lat zajmujący się kompozycją. Posłuchamy oczywiście wybranych utworów, ale chciałabym zacząć od tego, że pan sam oprócz tego, że komponuje, organizuje koncerty, też jest takim trochę animatorem życia muzycznego, czyli chce pan prezentować młodych kompozytorów, debiuty kompozytorskie pan prezentował, tak?
Tak, debiuty kompozytorskie to był taki nasz pierwszy projekt. Wraz z kolegami z roku z kompozycji na naszym pierwszym roku wpadliśmy na pomysł, żeby zaprezentować nasze pierwsze utwory napisane na studiach i udało się zorganizować koncert właśnie o nazwie Debiuty Kompozytorskie. Każdy z nas przedstawił tam jeden czy kilka swoich utworów i koncert spotkał się z bardzo dobrym odbiorem, więc jak najbardziej myślę, że trzeba organizować takie wydarzenia.
To chyba bardzo ważne dla młodego twórcy, żeby się w jakiś sposób skonfrontować i z publicznością, no i z kolegami, żeby wyjść po prostu ze swojej szuflady, ze swojego gabinetu, z kontaktu z profesorem, z którym się studiuje kompozycję, prawda?
Zdecydowanie tak. Oczywiście my komponujemy dla siebie, żeby jakoś uzewnętrzniać swoje uczucia, ale czy emocje, no ale to jednak komponujemy też dla słuchaczy i bez słuchaczy no nie ma tej muzyki, nie ma koncertów. Więc to też jest bardzo ważne, żeby wychodzić z tą muzyką do ludzi.
Pan nadal jest studentem naszej Gdańskiej Akademii Muzycznej?
Tak, jestem studentem trzeciego roku.
I teraz porozmawiajmy krótko o tym, co i jak pan komponuje, to znaczy jak w sensie, jak wygląda proces twórczy i jak wyglądają inspiracje, wyglądały tych poszczególnych utworów. Mogę zacząć od Walca pod gwiazdami?
Pewnie, jak najbardziej.
Co? Bo to jest taki utwór, który rozwija się w jakąś taką hollywoodzką opowieść wręcz. Mnie się bardzo filmowy wydał, a kończy się to nagranie oklaskami, czyli rozumiem, że to już było wykonanie jakieś, tak? Gdzieś publiczne.
Tak, tak. To było wykonanie podczas 7. koncertu muzyki filmowej w tamtym roku, w 2020 roku. Ten utwór był pisany na przedmiocie kompozycja muzyki filmowej i teatralnej. Mamy taki przedmiot. Idąc na studia, najbardziej lubiłem ten gatunek, ten rodzaj muzyki, właśnie muzyka filmowa. Na studiach się to trochę zmieniło, to znaczy mój profesor bardzo dobrze wcielał się w rolę reżysera, to znaczy nie mogłem pisać tak naprawdę tego, co chciałem, tylko musiałem się jakoś podporządkować. To było jakieś takie nowe doświadczenie, ale taka też nauka jakiejś szukania kompromisów, ale uważam, że ten walc no, wyszedł bardzo dobrze, też z wykonania je byłem bardzo zadowolony i faktycznie on jest taki bardzo filmowy, ale taki miał być, dlatego że był pisany na taki przedmiot, a ja od zawsze lubiłem taką muzykę, też właśnie muzykę orkiestrową na duże, potężne składy, więc ja z tego utworu jestem bardzo zadowolony.
zupełnie inny niż Waltz pod gwiazdami jest utwór Pantarei. I on, ja rozumiem, że to z filozofii, ale on jest bardzo z wody też moim zdaniem zrobiony.
Tak,
i najpierw takim strudem, takie naciekanie, jakieś takie pluskanie, czasem zdecydowane, czasem nieśmiałe, potem robi się z tego deszcz, taki prawdziwy, wiosenny chyba nawet deszcz. Proszę opowiedzieć o inspiracji do tego utworu, jego historii.
Inspiracją tak naprawdę był mój tata. Jeszcze za czasów, gdy chodziłem do szkoły muzycznej pierwszego stopnia, grałem wtedy na fortepianie. No i nie ukrywam, nie zawsze chciało się ćwiczyć. Często wtedy się zdarzało, że właśnie przy pianinie siedział mój tata i grał po prostu taką melodię, czasem bardziej zdenerwowany, czasem mniej. Grał taką melodię tylko na czarnych klawiszach. I będąc już na studiach, ta melodia po prostu mi się przypomniała. Usiadłem sobie do pianina, zagrałem ją, potem zacząłem jakoś opracowywać, też myśleć, co ona mi przypomina. I z tego zrodził się taki dłuższy utwór, bo tam 7 minut ponad trwa. Właśnie tak skojarzyło mi się to z wodą. Koleżanka też mówiła o jakichś skaczących łososiach w rzece. więc w tę stronę poszedłem. I utwór jest na jeden fortepian na 4 ręce. Był też już wykonany. Z niego jestem tak bardzo zadowolony, ale też dlatego, że właśnie przypomina jakieś takie wspomnienia z dzieciństwa, jak siedziałem z tatą przy tym pianinie i kazał mi ćwiczyć. Potem grał te melodie. Jakieś takie osobiste wspomnienie.
A jak się ma do tego Pantarei, czyli ta prawda, że wszystko płynie i nigdy się nie wchodzi dwa razy do tej samej rzeki?
Po prostu chciałem jakoś zobrazować tę wodę. Właśnie motyw, który się tam przewija, jest taki bardzo jednostajny. Cały czas niemal to samo, ale jednak w delikatnie różnym opracowaniu, że to jednak nie jest to samo. Wykorzystałem też tam takie bardziej współczesne efekty, to znaczy flażolety w fortepianie, że pianista musi dotknąć strun w środku instrumentu i wtedy nacisnąć klawisz. Też ten dźwięk wydał mi się taki bardzo, bardzo kojarzący się z wodą. Ale zdecydowanie wodne skojarzenia to tutaj są jak najbardziej na miejscu.
No dobrze, i mamy jeszcze trzeci utwór.
Quartetto per oboi, czyli kwartet obojowy. W oryginale był przeznaczony na 4 oboje, ale każdy w innej odmianie. Obój miłosny, rożek angielski i obój basowy. Niestety obój basowy jest w Polsce bardzo trudno dostępny. I inspiracją do tego utworu był tak naprawdę festiwal obojowy u nas na Akademii chyba rok temu, gdzie właśnie obój basowy został sprowadzony z Berlina na kilka dni dosłownie, ale miałem przyjemność go dotknąć nawet i zrobić sobie z nim zdjęcie. Tak, i po prostu w tym utworze chciałem bawić się barwą. Każdy z tych instrumentów ma delikatnie inną barwę, choć są w tej samej rodzinie, w rodzinie obojów. Chciałem jakoś ciekawie zaprezentować te barwy. W nagraniu no nie miałem możliwości wykorzystania oboju basowego, więc gra tam fagot. W literaturze te instrumenty często są albo zastępowane, albo właśnie porównywane, że obój basowy ma barwę podobną do fagotu. Ja uważam jednak, że skoro istnieje taki instrument jak obój basowy, no to po coś istnieje. Pewnie ma inną trochę barwę. I tak jeszcze przy okazji powiem, że w swojej twórczości takiej ostatniej, bieżącej, bardzo skupiam się na barwie, bardzo mnie ona interesuje. Różnorodność tej barwy tak naprawdę, szczególnie w orkiestrze. Jest tak wiele technik i tak wiele barw do wydobycia i do pokazania, że dla mnie to jest takie niesamowite i tym głównie buduję swoje utwory i formę. I ten kwartet obojowy też jest jednym z takich moich nowszych utworów, gdzie ta barwa ma taką kluczową rolę.
Thank you. ale słowo barwa jednak odnosi się trochę do plastyki, prawda, czy do koloru chociażby, tak wprost mówiąc, do widzianej rzeczywistości. Czy czerpie pan w jakiś sposób też inspirację z czegoś poza dźwiękami? Już nie ograniczam tego tylko do barwy czy plastyki.
Może poza muzyką dźwięki przyrody, takiej szeroko rozumianej. Podejmuję takie próby, na przykład odwzorowanie szumu morza czy burzy w tradycyjnych akustycznych instrumentach, nie elektroniką, bo to powiedzmy, że nie moja bajka, może na razie, nie wiem, zobaczymy w przyszłości, ale próbuję takie dźwięki przyrody czy dźwięki współczesnego świata odwzorowywać za pomocą akustycznych instrumentów, szczególnie za pomocą perkusji, bo współcześnie instrumenty perkusyjne, jest ich tak wiele i podzielone są na tak wiele rodzin, że mnie to bardzo fascynuje, ile tych efektów, ile brzmień można uzyskać. I właśnie czasem w literaturze muzycznej można się spotkać z tym, że mamy na przykład jakiś utwór o morzu i jest tam raczej muzyczne odwzorowanie tego morza, a ja właśnie się staram za pomocą tych tradycyjnych instrumentów odwzorować dokładnie ten szum, dokładnie dźwięk fal, mew i tak dalej, a nie interpretację muzyczną tego morza.
Jak pan widzi swoją przyszłość? Jakie ma pan marzenia? Tak naprawdę i tak bez ograniczeń, gdyby miał pan teraz sobie pomyśleć.
Tak bez ograniczeń.
Bez.
Na pewno chciałbym pisać muzykę do filmów. To mnie bardzo interesuje. I to jest jakieś takie marzenie. Jakie to nie będą filmy, to ja będę zadowolony z każdej produkcji. Ale z drugiej strony, tak już z doświadczeń studiów, bardzo chciałbym po prostu być wykonywany. Żeby moje utwory były grane nie tylko wtedy, gdy ja będę o to zabiegał, tylko że na przykład kiedyś ktoś się zgłosi z chęcią wykonania mojego utworu, szczególnie swojego może talentu czy moich upodobań upatruję w orkiestrach symfonicznych, wielkich orkiestrach, bo lubię jak jest dużo instrumentów na estradzie, ale też no wiem, że trzeba je wtedy dobrze wykorzystać, więc będę o to dbał i moim marzeniem jest po prostu mieć utwory na wielkie składy, które będą wykonywane.
Tego życzę.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego. Pan Krzysztof Jurczak. A oto i trzeci z kompozytorów, pan Maksym Kalinowski. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Dzień dobry. Dzień dobry. Rocznik 96. Ja wszystkim tak wypominam. Pan jest najstarszy w tym gronie, a w dodatku już absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku i miał pan już okazję prezentować swoje utwory na festiwalach, koncertach kompozytorskich, chociażby na beneficie dojrzałości w Filharmonii Bałtyckiej. Czyli miał pan już kontakt z publicznością i myślę, że pewne osiągnięcia na swoim koncie. Jak się pan czuje? Czy potrzebna jest panu taka promocja, żeby się dostać do szerszej publiczności?
Tak, zgadza się, miałem przyjemność brać udział w projekcie Benefic Dojrzałości. Także były koncerty organizowane w Akademii Muzycznej podczas m.in. koncertu muzyki filmowej, koncertów kompozytorskich w ramach sesji naukowych, czy też w ramach festiwalu Nowe Fale. I oczywiście staram się zawsze wysyłać swoje utwory, bo mnie, jak i pewnie większości kompozytorów, zależy na takiej właśnie promocji swojej twórczości, więc jest to na pewno bardzo cenne.
Pana koncert gdański został zakwalifikowany do wykonania podczas koncertu najlepszych absolwentów Akademii Muzycznej w Gdańsku, tak? A ponieważ mamy rozmawiać tutaj też o inspiracjach, o procesie twórczym, to proszę powiedzieć, skąd się wziął pana koncert gdański? Jak powstał?
Koncert powstał właśnie z okazji tego koncertu dyplomantów, który no, z uwagi na pandemię niestety się nie odbył finalnie. Był zaplanowany na marzec zeszłego roku. Był to koncert, który miał właśnie zostać wykonany w naszej Akademii Muzycznej w Gdańsku. No i stanowił takie zwieńczenie studiów w klasie mojego profesora Pawła Mykietyna. Ten koncert Danzig Concerto jest trzyczęściowy. Ja wysłałem tylko pierwszą część tego utworu. Nawiązuje on do tradycji w ogóle koncertu. Ta nazwa Danzig nawiązuje właśnie do miejsca, w którym miało być prawykonanie tego koncertu. Ja trochę też inspirowałem się właśnie koncertami brandenburskimi Bacha czy Hamburg Concerto Ligetiego. To też ten tytuł właśnie nawiązuje do tych utworów.
Jest wśród pana utworów taki, który robi na mnie bardzo duże wrażenie, a zaczyna się od śpiewu mężczyzn, no nie wiem, w tytule nazwani są nacjonalistami, a potem to przechodzi w taką piękną fugę, coś tak klasycznego i cudownego. Jak powstała ta fuga, czy też powiedzmy sobie szczerze ten utwór Zakaz pedałowania?
Generalnie moim swego rodzaju takim hobby jest pisanie fug i często staram się właśnie wykorzystywać w nich tematy, które są znane większości społeczeństwa. I tak też było w przypadku tej fugi. I wykorzystałem ten temat, który jest podejmowany przez te środowiska, nazwijmy, nacjonalistyczne. I on się pojawia na początku utworu. No i stanowi on swego rodzaju sprzeciw wobec agresji, która miała miejsce podczas Marszów Równości, która była wymierzona właśnie w środowisko LGBT. I jest to taka swego rodzaju postmodernistyczna gra. I też przy okazji takich ważnych wydarzeń społecznych, jak na przykład druga tura wyborów prezydenckich, to też napisałem właśnie fugę podwójną na dwa klawesyny Raffaello Duda, czy też gdy miał miejsce strajk kobiet, napisałem Karn Horn Fugue, żeby właśnie to były takie tematy, które są generalnie znane odbiorcom.
Zakaz!
To są takie inspiracje życiowe, społeczne, polityczne, bardzo emocjonalne, ale wśród tych utworów, których mogłam posłuchać sobie w ramach tego projektu, jest także jeden dedykowany kompozytorowi, Georgiowi Ligetiemu. Jeśli ktoś pamięta Odyseję kosmiczną, czy Lśnienie, to tam jego muzyka została wykorzystana na przykład, ale proszę powiedzieć o pana fascynacji, jak rozumiem, tym kompozytorem.
To był taki przełomowy moment zetknięcie z muzyką Ligetiego, ponieważ jego muzyka z jednej strony nawiązuje do tradycji, ale z drugiej Ligeti dekonstruuje tę tradycję w taki sposób, który wywołuje we mnie ogromne wrażenie. I rzeczywiście to właśnie muzyka z Odysei Kosmicznej, czy też z Oczów Szeroko Zamkniętych, tam też jest właśnie wykorzystany utwór ze zbioru muzyka Richard Cutta. No są to utwory, które wzbudzają we mnie dużo emocji, ale też na przykład Requiem, czy też właśnie koncert kameralny. No wszystkie tak naprawdę, w każdym z tych utworów jest coś innego, co jest bardzo odkrywczego dla mnie.
Thank you.
U Ligetiego fascynuje mnie właśnie to połączenie tradycji z tym, co on sam wypracował, czyli na przykład jego autorska technika kompozytorska, jak mikropolifonia, która między innymi występuje w utworze Lontano czy też w Requiem, no wywołała we mnie ogromne wrażenie z racji tego, że na różnych poziomach tej mikropolifonii dzieją się takie rzeczy, nie, których my nie jesteśmy w stanie wychwycić, ale daje to spektakularny efekt, więc na pewno Lontano właśnie należy do takich utworów, które bardzo cenię, czy też opera La Grande Macabre. I miałem przyjemność uczestniczyć w wykonaniu na żywo w operze w Dreźnie w 2019 roku. No i ta opera, każdy kolejny utwór Ligetiego mnie czymś zaskakuje, czymś nowym właśnie, czymś, czego wcześniej nie słyszałem. I myślę, że to sprawia właśnie, że ten kompozytor jest taki dla mnie, jest inspiracją.
I tak powstał Ligetian. Tak można to wymawiać?
Tak. To jest właśnie utwór elektroakustyczny, w którym wykorzystane są pewne akordy, które stosował Ligeti, takie na przykład klastery, ale też występują fragmenty wokalizy, które nawiązują w jakimś sensie do Avantur, też Ligetiego. Tak.
Proszę opowiedzieć o swoich planach i marzeniach. Jak pan sobie wyobraża swoje przyszłe życie?
No oczywiście chciałbym, żeby moje utwory były wykonywane na żywo, a nie tylko przez komputer, żeby były znane szerszej publiczności. Ja właśnie skończyłem studia w Akademii Muzycznej w Gdańsku, ale chcę kontynuować naukę właśnie kompozycji na studiach doktoranckich.
I tak oto bierze pan udział w projekcie Muzyką Malowane. Pan sobie cokolwiek wyobraża, kiedy komponuje?
Według niektórych z założenia muzyka jest asemantyczna i choć ma to taki trochę pejoratywny wydźwięk, to ta muzyka autonomiczna, a ja w większości piszę muzykę autonomiczną, nie jest nośnikiem żadnych treści pozamuzycznych, ale inaczej jest w przypadku dzieł programowych opatrzonych tytułem, jak Nebbia na przykład, którą wysłałem, lub takich, w których pojawia się tekst. I jeśli chodzi o mnie, to często ta muzyka pobudza moją wyobraźnię w rozmaitych kierunkach. I też to jest ciekawe, że każdy sobie wyobraża zupełnie coś innego. Jestem bardzo ciekawy efektu tych warsztatów. Ja sam w głowie mam często jakiś obraz, kiedy słucham utworu, ale czasami są to po prostu emocje. Lub też mimowolnie, jak słucham utworu, to często pod kątem takim czysto konstrukcyjnym, pod kątem takich ciekawych dla mnie współbrzmień czy barw.
Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Pan Maksym Kalinowski. Serdecznie. Dziękuję bardzo. Podsumowując, dobrze? Powstanie audycja w Radiu Morse. Będzie jej można wysłuchać w czasie festiwalu 12 Between Pomiędzy, który będzie się odbywał od 10 do 16 maja. W internecie, jak rozumiem, tak?
Dokładnie tak. Mhm.
Także oprócz utworów będą tam fragmenty wywiadu, dyskusji z twórcami, którzy o sobie opowiedzą. Trochę tak jak dzisiaj w naszym salonie. Potem druga część projektu, czyli warsztaty artystyczno-edukacyjne dla dzieci. Tam właśnie dzieci będą interpretować plastycznie utwory muzyczne i z tego powstanie wystawa, tak?
Tak, będzie ona dostępna na stronie wydarzenia na Facebooku, na stronie Muzyką Malowane.
Wystawę planujemy stworzyć gdzieś w połowie maja, kiedy już wszystkie warsztaty we wszystkich klasach zostaną przeprowadzone.
Gratuluję pomysłu. Co w tym projekcie okazało się najciekawsze albo najtrudniejsze, pozostawiam do wyboru, no bo to jest wiele miesięcy pracy, efekt jeszcze przed nami, taki ostateczny. Pani Agnieszka Salamondry.
Tak, dla mnie chyba najciekawsza była współpraca naszej całej trójki osób z jakimś różnym zapleczem, jeśli chodzi o edukację i pójście na kompromis w wielu sytuacjach. To było bardzo ciekawe negocjacje i wspólne tworzenie, wspólne dążenie do jednego celu, który okazał się bardzo piękną przygodą, sam proces.
Pani Dorota Szakrzdowicz?
Dla mnie taką najciekawszą, a jednocześnie dość trudną sprawą w całym procesie tworzenia było właśnie proces jakby tworzenia od samego początku projektu, gdzieś od naszego pomysłu, gdzie był to pomysł osób trochę doświadczonych, ale jednak nie do końca. No i gdzieś później czas i różne inne okoliczności weryfikowały właśnie pomysł, gdzie on ostatecznie wygląda zupełnie inaczej, ale jednocześnie cały czas jestem bardzo zadowolona z tego, co udało nam się zrobić.
I pani Agata Czaplicka.
Ja myślę, że najtrudniejsze było to, jak po prostu czasami nagle okazywało się, że no czegoś tam nie możemy zrobić, bo jest jakiś problem albo są jakieś nieporozumienia, coś jakby wynikające gdzieś tam z kontaktem z ludźmi spoza, tak, spoza naszej trójki i trzeba było po prostu gdzieś tam szybko zmienić koncepcję, dostosować się właśnie do nowych okoliczności, ale z drugiej strony myślę, że to też wiele nas nauczyło. No i właśnie gdzieś tam okazało się ciekawe, bo musiałyśmy po prostu szybko wpaść na jakiś nowy pomysł, który często okazywał się bardziej trafny.
Bardzo dziękuję za te opowieści i za naszą współpracę i za to, że dzięki paniom i waszemu pomysłowi mogłam poznać prawie z bliska trzech młodych kompozytorów, a na pewno wybrane ich utwory i fragmenty ich zaprezentować. Bardzo serdecznie dziękuję.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.